zmarłego tragicznie w katastrofie pod Smoleńskiem doktora Janusza Kochanowskiego, rzecznika praw obywatelskich, wspominają jego przyjaciele i współpracownicy.
Obserwowałem pana doktora w codziennej pracy. Był tytanem pracy.
Marcin Warchoł, Biuro Rzecznika Praw Obywatelskich.
Pracował po 12 godzin. Niejednokrotnie kończył swoją pracę o godzinie 12, pierwszej. 12 godzin to było w biurze. Poza tym wyjazdy do mediów, mnóstwo pracy później w domu. Odbierałem maile, na których była godzina 5:30 rano. Często dzwonił o godzinie 23:00, 24:00 z pytaniem, co słychać, jak minął dzień i co robimy następnego dnia. Nauczyłem się od pana doktora umiejętności organizacji pracy w taki sposób, aby umieć ją przekształcać na praktyczne wymiary. To, co mi bardzo imponowało w panu doktorze, to zaprzeczenie tego, co często niestety cechuje polską klasę polityczną, ale i kadrę naukową. Skłonność do hamletyzowania, mówienia, gadania, snucia różnych dywagacji. To było zupełnie inaczej. To była idea, pomysł, dyskusja i od razu wcielenie tego w życie. Pochylał się nad osobami pokrzywdzonymi. Podejmował sprawy. Podjęcie sprawy oznacza, że Biuro Rzecznika Praw Obywatelskich zaczyna się zajmować pewną sprawą. Często podczas spacerów z Sejmu, do innych instytucji z panem doktorem widziałem, jak mnóstwo osób do niego podchodziło. Mówiło o swoim problemie, że pisze do marszałka województwa, ktoś pisał do wojewody, ktoś pisał do prokuratury. Jego pisma pozostawały bez echa. Żalił się nad swoją krzywdą panu rzecznikowi. Ten w tym momencie mówił: dobrze, proszę się do mnie zwrócić. Tutaj jest pan Marcin, da pani telefon, da pani kontakt. Często rozdawał swoje prywatne wizytówki. Bardzo często dawał swój prywatny mail wielu, wielu ludziom. Na stacji, na lotnisku, na dworcu, na spacerze, na ulicy. I mówił: piszcie do nas, sprawę podejmujemy. Zrobił ten urząd urzędem otwartym na obywatela. Mnóstwo ludzi, którzy tu się zwracali, miało świadomość tego, że przychodzą do osoby, która ich wysłucha, która się nad nimi pochyli. To był taki trybun ludowy, do którego można było przyjść, poskarżyć się, że państwo jest tym nierzadko elementem, który ma charakter opresyjny. Często obywatele spotykali się z arogancją władzy. Do nas przychodzili ludzie, którzy przez kilka lat pisali do różnych instytucji, które nic w sprawie nie robiły. Ludzie się odbijali jak od muru. Rzecznik pisał pismo jedno, pisał pismo drugie, później wniosek do Trybunału Konstytucyjnego, kasacja do Sądu Najwyższego. Mnóstwo ludzi przychodziło z podziękowaniami. Przychodziły maile: proszę zobaczyć na naszą stronę, jeśli chodzi o sukcesy, co się udało osiągnąć. Jest mnóstwo rzeczy oficjalnych, dużych, które pan rzecznik dzięki swojemu poświęceniu i pracy uzyskał, ale w ilu sprawach, to tylko ja wiem i pan rzecznik wiedział, w ilu sprawach zwykli obywatele pisali później do mnie maile: proszę podziękować panu doktorowi, panu rzecznikowi, ponieważ był on jedyną osobą, która w tym kraju nad moim problemem się pochyliła. Gdyby nie on, to straciłbym wiarę i nadzieję w instytucje tego państwa. Szkoda, że takich ludzi nie ma więcej. Takich maili otrzymywałem bardzo dużo. Takie maile motywowały do pracy niesamowicie. To był największy bodziec, jaki człowiek mógł uzyskać, największa radość z tego, że nie robi się czegoś nadaremno, że to gdzieś zostaje, że ta wdzięczność u ludzi pozostaje. Ostatni dzień przed tą tragedią, która jest dla mnie, dla państwa, ale i dla mnie osobistą wielką tragedią, bo odszedł wyjątkowy, wspaniały, cudowny człowiek. Miałem przyjemność być na obiedzie z panem rzecznikiem Kochanowskim. Później porozmawialiśmy prawie 2 godziny o różnych tematach, nie tylko o Polsce, o polityce, ale i o historii, o kulturze, o sztuce. Rozmawialiśmy o rynku wydawniczym w Polsce. Pan doktor opowiadał mi o książce, którą czytał, pana Andrzeja Friszkę, Anatomia buntu. Ubolewał, że ja jeszcze jej nie przeczytałem. Rozmawialiśmy o wielu innych sprawach, o kwestiach może bardziej prozaicznych, takich jak modele samochodów, różne nowinki techniczne, iPady, iPody. To był człowiek niesamowicie ciepły, serdeczny, otwarty i lubiący ludzi, kochający Polskę i kochający ludzi, lubiący słuchać, wsłuchiwać się w cudzą krzywdę i taki bardzo serdeczny, niebanalne poczucie humoru. Mówi się, że poczucie humoru i to wyrafinowane jest znamieniem ludzi inteligentnych. U niego to poczucie było naprawdę wysublimowane, niekiedy angielskie. Niejednym niebanalnym zdaniem potrafił rozładować bardzo trudną sytuację. Poniedziałek po tej tragedii przeszedłem do biura. Otworzyłem skrzynkę i taki żal wielki mnie ogarnął, że i cicha nadzieja, że być może jakiś jeszcze mail do mnie dotrze. Nie dotarł żaden. Cały ten ciężar spadł na mnie, że te miejsca, te ściany, te mury, które mi przypominały doktora Kochanowskiego, w tej chwili są dla mnie tak bolesne. Wielka szkoda. I mam nadzieję, że jego dorobek, wielki dorobek, nie zostanie zaprzepaszczony, zmarnowany i będziemy mogli jakoś kontynuować wspólnie te jego zamierzenia, które niestety nie zrealizował.
Pan rzecznik Kochanowski na pewno był człowiekiem kontrowersyjnym.
Stanisław Trociuk, zastępca rzecznika Janusza Kochanowskiego.
I myślę, że sam zdawał sobie z tego sprawę i wielokrotnie mi o tym mówił, że ja wiem, że będę za to krytykowany, ale ja to muszę zrobić, bo ja tak uważam. I myślę, że to, co należy cenić u rzecznika Kochanowskiego, to jest niezależność w poglądach, których nie bał się głosić wbrew zdaniu większości. I często zdarzało się, że my odradzaliśmy mu na przykład podejmowanie pewnych działań czy inicjatyw, a on mówił, ja wiem, wy macie rację, ale ja to muszę zrobić w imię moich własnych poglądów. I myślę, że ta swoista niezależność rzecznika Kochanowskiego również od tych ocen, przecież bardzo często był poddawany krytycznym ocenom, jest taką dominującą cechą, przybliżając go. Myślę, że wszyscy znają go też z tych strojów, które nosił, prawda, i to były stroje, które były takie w zasadzie jednolite i nawet kiedyś, o ile pamiętam, był taki program, gdzie pokazywano Rzecznika Praw Obywatelskich w garniturach i opatrzono to komentarzem, że rzecznik miał tylko jeden garnitur, bo te garnitury i krawaty i koszule niewiele różniły się od siebie. No chcę zapewnić w związku z tym, że rzecznik miał więcej niż jeden garnitur, po prostu miał ten styl ubierania się. Myślę, że również można mówić o takich pewnych cechach, które pewnie pan Kochanowski wyniósł z dyplomacji. Przywiązanie jednak do pewnych standardów oficjalnych, towarzyskich, gestów. Było to bardzo ważne dla niego i też uważam, że to jest rzecz cenna, że przestrzegał pewnych konwenansów i stosował się do tych konwenansów. Bywało tak, że wpadał w gniew i myślę, że to pewnie pracownicy biura rzecznika odczuwali na własnej skórze, ale ten gniew przechodził i potem okazywało się, że prawda sprawa, która wydawała się nie do załatwienia, była do załatwienia po godzinie, po dwóch godzinach w rozmowie z rzecznikiem Kochanowskim. Pracowałem z nim ponad 4 lata i nie przypuszczałem, że ta kadencja zakończy się w taki gwałtowny sposób. W biurze rzecznika zawsze było tak, że jeśli się zbliżał koniec kadencji, wówczas było organizowane takie spotkanie pożegnalne wszystkich pracowników biura z urzędującym rzecznikiem. Tym razem, co powiedziałem dzisiaj pracownikom, ta konwencja została złamana. Pan Kochanowski nie dał nam okazji do tego, żeby z nim się pożegnać, więc mogliśmy się tylko pożegnać, składając hołd za te kilka lat wspólnej pracy.
Był niezwykle ciekawą i barwną postacią. Z pewnością to była prawdziwa osobistość życia publicznego.
Mirosław Wróblewski, dyrektor Zespołu Prawa Konstytucyjnego i Międzynarodowego.
Człowiek, który nie bał się występować w obronie słabszych i pokrzywdzonych. Nie bał się także jasno mówić o tym, co w polskim państwie mu się nie podoba. Bo jest tak rzeczywiście, że spełniał swoją rolę Rzecznika Praw Obywatelskich jako osoba, która miała nie tylko wizję funkcjonowania urzędu i ochrony praw i wolności w tym kraju, ale także szerszą wizję funkcjonowania państwa, demokratycznego państwa prawa. Jego zdaniem silne i sprawnie funkcjonujące państwo tylko właśnie w ten sposób mogło w odpowiedni sposób chronić prawa obywateli. Jak rozumiem i odczytuję jego myśl, to było państwo stosunkowo ograniczone, ale państwo, które rzeczywiście dawałoby bezpieczeństwo obywatelom, pozwalało na realizację tych funkcji, które są niezbędne. Był osobą niezwykle wymagającą, która narzucała niejednokrotnie bardzo szybkie, czasem wręcz szaleńcze tempo pracy, ale czynił to właśnie w takim celu, żeby podejmować te działania sprawnie, żeby reagować na wszelkie pojawiające się sygnały o naruszeniach praw człowieka. Pod tym względem z pewnością, pomimo swojego wieku jednak, był osobą niezwykle dynamiczną, niezwykle aktywną. Muszę powiedzieć, że ja przyjechałem pracować w Biurze Rzecznika Praw Obywatelskich w Warszawie z Krakowa i dla mnie no to było duże wyzwanie z tego względu, że no musiałem przenieść centrum swojego życia zawodowego do innego miasta. Objąłem funkcjonowanie właśnie Zespołu Prawa Konstytucyjnego i Międzynarodowego już przez prawie 4 laty i ta współpraca była bardzo bliska i ona nie sprowadzała się tylko i wyłącznie do załatwiania bieżących spraw, ale także podejmowania właśnie tych kwestii systemowych naruszeń praw i wolności. Ja osobiście koordynuję pracę Zespołu do Spraw Funduszy Unii Europejskiej, oczywiście z pomocą moich pracowników i z pomocą całego biura, zespołu, który bada kwestie naruszeń praw człowieka i standardów Unii Europejskiej w zakresie współpracy sądowej i policyjnej w sprawach karnych. To były różne bardzo istotne projekty rzecznika, które badały rzeczywistość i próbowały znaleźć jak rekomendacje. No, wspomnę tutaj o systemowym projekcie Rzecznika Praw Obywatelskich, reformy systemu stanowienia prawa, o pomysłach na reformę wymiaru sprawiedliwości, wprowadzenie przepisów ogólnych prawa administracyjnego, ustawy unikalnej w skali europejskiej, także o badaniach nad migracją zarobkową polskich obywateli za granicą, nad stanem przestrzegania praw osób starszych, nad stanem przestrzegania praw dzieci. Tutaj wydana właśnie pod redakcją pana profesora Szymborskiego, pełnomocnika rzecznika do spraw rodziny, w książce, w której się znalazło wiele artykułów właśnie poszczególnych pracowników biura. Zresztą jest to chyba ostatni biuletyn rzecznika, który ukazał się jeszcze za życia pana Janusza Kochanowskiego. Więc tych dziedzin w zasadzie jest tak wiele, że można byłoby je wyliczać bardzo długo. Rzecznik był osobą no, na pewno niezwykle absorbującą, to znaczy wymagał dużego poświęcenia od pracowników. Jak mówiłem, narzucał często bardzo szybkie tempo pracy, ale co istotne, on tego samego wymagał od siebie. Ja nie pamiętam maila, na którego rzecznik by nie odpowiedział, a maili tych otrzymywał setki. Ja wiem, że korespondował ze zwykłymi obywatelami i jeżeli ktoś napisał mailem do rzecznika, praktycznie zawsze od niego samego otrzymywał odpowiedź. Był więc niezwykle pracowity i co istotne, przy tej pracowitości no nie zapominał o tych podstawowych celach, które przyświecały mu w sprawowaniu tej trudnej jednak funkcji. Na pewno był człowiekiem, który myślał samodzielnie. Podejmował wiele spraw, o których podjęcie w ogóle nie mógłby być podejrzewane. No, uchodził za człowieka dosyć konserwatywnego, ale zajmował się na przykład bardzo intensywnie dialogiem z mniejszościami seksualnymi. No, jako w zasadzie pierwszy rzecznik wprowadził taką regułę, że co pewien czas spotyka się z przedstawicielami osób i ze stowarzyszeniami osób o odmiennej orientacji seksualnej. I rzeczywiście w tym zakresie można powiedzieć o wielu załatwionych sprawach. Konsekwentnie spotykał się także z grupą inicjatywną dotyczącą związków partnerskich. Jego zdaniem należało usuwać poszczególne bariery w prawie, które utrudniały tak w sposób faktyczny życie takich osób. Więc można powiedzieć, że no był osobą, która rzeczywiście podejmowała konsekwentne działania i na pewno myślę, że nie da się go jednoznacznie zaszufladkować. Absolutnie była to osobowość, która wykraczała poza schematy, a jednocześnie no rzeczywiście był pewny swojego zdania. Znaczy umiał je rzeczywiście wdrażać w życie. Często stawiał przed nami cele, które tak przy pierwszym rozpoznaniu wydawały się kompletnie niemożliwe do realizacji. Jego upór w dążeniu do realizacji tych celów często pokazywał, że te zadania dawały się realizować. I muszę powiedzieć, że rzeczywiście w tym zakresie był skuteczny i konsekwentny.
Kiedy Janusza Kochanowskiego wybrano na to stanowisko, ja wcale nie byłem przekonany, że jest to najtrafniejszy wybór.
Wicemarszałek Zbigniew Romaszewski.
Zawsze uważałem go jako człowieka, za człowieka dosyć, powiedziałbym, takiego sztywnego, odległego w gruncie rzeczy od problemów społecznych, od problemów krzywdy, od tego rodzaju spraw. Natomiast Janusz Kochanowski po prostu przeszedł wszystkie moje oczekiwania. Był po prostu doskonałym rzecznikiem. Znaczy nie był małostkowy, nie był czułostkowy, natomiast jako doskonały prawnik, no doskonale orientował się w swoich możliwościach, jakie dostarcza mu prawo stanowione. Potrafił zawsze to wykorzystać w sposób właściwy i te wszystkie kasusy, te wszystkie przypadki, które do niego trafiały, no a do rzecznika tak mniej więcej trafia jakieś 50 tysięcy najrozmaitszych skarg, często bardzo dramatycznych skarg z całego kraju w gruncie rzeczy dotyczących najrozmaitszych ludzkich krzywd. I on to wraz ze swoim zespołem podejmował. No to jest po prostu, to jest gigantyczna praca. Dążył również i to rozwijał, ażeby ułatwić dostęp obywateli do instytucji Rzecznika Praw Obywatelskich. Budował oczywiście w miarę swoich możliwości finansowych, możliwości budżetowych, ażeby otwierał po prostu delegatury w poszczególnych województwach. Na ten rok też było przewidziane otwarcie paru delegatur, aczkolwiek jego budżet był w tym roku dosyć okrojony i rozwój tej instytucji no, cierpiał na po prostu warunkach materialnych całego kraju, warunkach kryzysowych. Zresztą trzeba powiedzieć, że Rzecznik Praw Obywatelskich no, nie był ulubieńcem rządu, ulubieńcem większości parlamentarnej. Właśnie w związku ze swoimi jednoznacznie konserwatywnymi poglądami. No cóż, trzeba powiedzieć, że prowadził bardzo taką szeroką działalność, również dotyczącą popularyzacji dobrego prawa, a więc organizował odczyty, zapraszał na te odczyty bardzo wybitnych prawników zachodnich, którzy przyjeżdżali, głównie to byli to konserwatyści brytyjscy, bo on doskonale mówił po angielsku i w jakiś sposób był w Wielkiej Brytanii jako konsul generalny kiedyś i stąd jego szerokie kontakty i stąd jego pewnego rodzaju fascynacja Wielką Brytanią. Ja z rzecznikiem, po pierwsze byłem przewodniczącym Komisji Praw Człowieka, no w tej chwili jako wicemarszałek, utrzymywałem dość bliskie kontakty, zresztą znaliśmy się również osobiście, spotykaliśmy się, w tej chwili mieliśmy też właściwie umówione spotkanie, mieliśmy się spotkać w związku z tym, że rzecznik miał bardzo daleko idące zastrzeżenia co do konstytucyjności ustawy o IPN. Był niewątpliwie patriotą w takim dobrym sensie tego słowa, pełen uznania dla tego, co osiągnął IPN w ciągu ostatnich lat. Stąd był bardzo zbulwersowany tą ustawą, która może grozić po prostu zawaleniem się IPN-u. I w tej sprawie mieliśmy właśnie się spotkać, mieliśmy rozmawiać o możliwości skargi konstytucyjnej. To było to nasze, że tak powiem, ostatnie spotkanie, ostatnie działania, ostatnie elementy współpracy.
Z Januszem Kochanowskim poznaliśmy się blisko 20 lat temu. On był wtedy jednym z członków założycieli Warszawskiego Klubu Rotariańskiego.
Profesor Andrzej Jacek Blikle.
Pierwszego rotariańskiego klubu w Polsce po II wojnie światowej. I on mnie zaprosił do tego klubu jako członka. Pierwsze spotkanie odbyło się u niego w domu. Był tam również, pamiętam, pan profesor Andrzej Siciński, późniejszy minister kultury, również późniejszy prezes naszego klubu. No i wtedy spotykaliśmy się z Januszem dosyć często, bo to były cotygodniowe spotkania zgodnie z regułą klubu. Potem Janusz wyjechał na placówkę dyplomatyczną, był konsulem generalnym w Londynie. Kiedy wrócił, zaczęliśmy się znowu widywać. I po jakimś czasie pojechaliśmy razem na 2 dni na Mazury, żeby porozmawiać. I pamiętam w czasie rozmowy w lesie rozmawialiśmy między innymi o jego fundacji, to takie było dzieło jego życia, Fundacji Iuset Lex, poświęconej sprawom doktryny prawnej w aspekcie ius, czyli ducha prawa, i lex, czyli litery prawa, i związków pomiędzy tymi dwoma aspektami. To wspaniała fundacja, która wydała masę znakomitych książek, zorganizowała też kilka spotkań z przedstawicielami prawa najwyższej klasy na świecie. Janusz był bardzo zaangażowany w tworzenie tej organizacji. Kiedy został rzecznikiem praw obywatelskich, przekazał stery komu innemu, ale nadal był takim patronem. Nadal organizacja wydawała książki. Inną, bardzo znamienną działalnością Janusza była idea powszednika prawnego. On tą ideą podzielił się z moim zespołem przy jego biurze, o tym za chwilę, trochę ponad rok temu. Idea była taka, żeby każdy obywatel, który otrzymuje dowód osobisty po dojściu do pełnoletności, żeby otrzymywał jednocześnie takie kompendium aktualnej wiedzy o prawie, o tym prawie, które będzie mu w życiu potrzebne. I dlatego to się nazywało powszednik prawny. Niewiele, chyba ponad 2 tygodnie temu, dał mi pierwszy egzemplarz tego powszednika. Spotkaliśmy się na jego zaproszenie parę dni przed świętami Wielkiej Nocy w tym roku. Mówił i bardzo był z tego dumny, że właśnie pierwszy egzemplarz się ukazał, że on się ukazał razem z dyskiem CD, na którym jest znacznie większy materiał, i co najważniejsze powiedział, powstała strona internetowa, na której będą takie informacje ważne dla obywatela i jednocześnie aktualizowane stale. Janusz, tym razem już jako rzecznik praw obywatelskich, był również zaangażowany w taką inicjatywę Partnerstwo dla Wschodu, tak się chyba nazywała, i miał zamiar poświęcić się jej również po zakończeniu swojej kadencji rzecznika. Chciał, żeby organizacją, która będzie tą sprawę prowadziła, żeby była właśnie Fundacja Iuset Lex. I o tym żeśmy rozmawiali tuż przed świętami Wielkiej Nocy, nie wiedząc, że to nasze ostatnie spotkanie. No a wtedy, kiedy byliśmy razem na Mazurach, opowiadałem Januszowi również o trudnościach, na jakie napotykają przedsiębiorcy, którzy starają się o pozyskanie funduszy unijnych. I wtedy powiedział, to może byś poprowadził taki zespół przy moim biurze. No i ja oczywiście przyjąłem to zaproszenie. To było około 3 lat temu i od tego czasu działa zespół, w którym jest kilka znakomitych osób. Dzięki inicjatywie Janusza udało nam się parę spraw wyprostować. Było wiele pism, które pisał rzecznik w sprawach, które myśmy przygotowywali. To była taka może drobna działka w stosunku do rozmiaru prac biura rzecznika, ale ważna dla gospodarki narodowej, no i przede wszystkim ważna dla przedsiębiorców. A tak prywatnie i osobiście, Janusz był bardzo miłym towarzyszem, był człowiekiem o bardzo subtelnym poczuciu humoru, takim trochę angielskim, finezyjnym. A jednocześnie był dżentelmenem w każdym calu. Bardzo cenił sobie ludzi, którzy odpadają na listy. I nieraz żeśmy na ten temat rozmawiali, że umiejętność czy zrozumienie potrzeby odpowiadania na listy, odpowiadania na zaproszenia jest w Polsce dzisiaj trochę w zaniku. Więc bardzo sobie cenił ludzi, którzy rozumieli wagę tego elementu budowania relacji międzyludzkich. Był też człowiekiem niezwykle uczciwym wobec swoich przekonań. Miał przekonania mocno konserwatywne, no ale właśnie potrafił być im wierny. Nie rezygnował dla jakiejś chwilowej koniunktury z tych przekonań. Miał zresztą też bardzo piękne przekonania dotyczące roli prawa, no i właśnie przede wszystkim ducha prawa. Wiele się z jego książek nauczyłem. Będzie mi go żal. Będzie mi go brak jako przyjaciela, jako nauczyciela i jako osoby, która budowała społeczeństwo obywatelskie.